w net. Dzisiaj Wschód Słońca mogliśmy oglądać o godzinie 4:35, a na zachód poczekamy do godziny 20:48, a to oznacza, że nasz dzień potrwa aż 16 godzin i 13 minut. To co więcej, jeszcze można powiedzieć o tym dniu, a nawet całym minionym weekendzie, to że był to najgorętszy weekend od 30 lat. Ta fala upałów dotknęła niemalże wszystkie miejsca w Polsce. Najwyższą temperaturę odnotowano wczoraj, to 35,3 stopnie Celsjusza i to było w Ostrołęce. Najgoręcej było w regionach wschodnich, centralnych i południowych. Nie wiem, jak Państwo znoszą te fale upałów. Mam nadzieję, że w porządku i mimo wszystko z taką dobrą energią rozpoczynacie nowy tydzień. Jeżeli chodzi o ten poranek i o wydarzenia na świecie, no to dzieje się bardzo dużo. Za kilka chwil, jak zawsze, rozpoczniemy od raportu z frontu i tutaj już Dmytro Antoniuk, ale później porozmawiamy o Ameryce Południowej, Ameryce Łacińskiej, bo już w poniedziałek ruszy trzeci szczyt, podczas którego właśnie przywódcy państw 27 państw spotkają się z przedstawicielami państw Ameryki Łacińskiej, a także Karaibów. To, co jest ważne, no to właśnie państwa Ameryki Południowej nie chcą, by w końcowej deklaracji po spotkaniu padło cokolwiek na temat wojny w Ukrainie, a my szerzej o tym, jak wyglądają relacje Unii Europejskiej właśnie z państwami Ameryki Łacińskiej, z Karaibami, porozmawiamy z dr Joanną Głocławską-Bolek, latynoamerykanistką, bo bardzo są ciekawe tam i te wpływy chińskie, i te wpływy rosyjskie, i to, że Unia Europejska no, nie może sobie odpuścić tego regionu, bo pokłosie już teraz odczuwamy, a będziemy odczuwać jeszcze pewnie dużo mocniej. Pojawi się także sport i tutaj Grzegorz Milko o godzinie 8:10. Krzysztof Bosak będzie gościem Łukasza Jankowskiego. Porozmawiamy także z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. To wszystko to już w drugiej godzinie poranka wnet. Zanim raport z frontu i zanim pojawi się Dmytro Antoniuk, to rozpoczniemy energetycznie. Aretha Franklin, I Say.
wojna w Ukrainie.
7.15, my jak zawsze nowy tydzień i poniedziałkowy poranek rozpoczynamy od raportu z frontu. Dmytro Antoniuk, dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmino, witam Państwa serdecznie.
Opowiedzmy, jak minął weekend, jak minęła ostatnia doba.
I w weekendzie, i w ostatniej dobie, w ostatniej nocy Rosjanie zaatakowali miasto Charków. To miasto zostało zaatakowane rakietami typu S-300. Wiemy, że wczoraj jedna osoba była zabita i trzy osoby rannych. Dzisiaj w nocy, wczoraj było tych ataków dwa, a dzisiaj w nocy był atak kolejny. Także Charków bardzo ucierpia od naszego wroga. Niestety on znajduje się po prostu bardzo blisko do granicy i łatwo jest Rosjanom strzelać tymi rakietami, których u nich jest sporo, kilka tysięcy. I oprócz tego to jest rakiety, które mają rakiety balistyczne, które nie jest łatwo zastrzelić. Oprócz tego w weekendzie wczoraj też zostało zaatakowane Zaporoże. Miasto też słychać było wybuchy w tym mieście. Co nocy faktycznie wróg atakuje też Ukrainę tymi irańskimi dronami typu Shahed i ta noc nie była wyjątkiem. Na południu Ukrainy znów pojawili się te drony, zostały tam zastrzelone. W ogóle dowództwo obrony przeciwrakietowej ukraińskiej mówi o tym, że widocznie, że już dawno nie było tego, że wróg atakował Ukrainę swoimi rakietami, to wskazuje na to, że być może oni gromadzą te rakiety dlatego, żeby zaatakować Ukrainę na przykład 24 sierpnia w Dzień Niepodległości Ukrainy albo już jesienią i masowo, jak oni to robili rok temu, żeby po prostu zniszczyć naszą infrastrukturę energetyczną i inną być może. Także my musimy być po prostu do tego gotowi. Co do sytuacji na froncie, to na razie nie widać jakichś, co najmniej na mapach, nie widać jakichś dużych zmian na naszą korzyść. Mówię teraz jak i o Bachmucie, tak i o południowym froncie. Natomiast jest już informacja, wczoraj pojawiła się informacja od różnych mediów i zachodnich, i ukraińskich, że wojsko ukraińskie po prostu zmieniło tam taktykę. Zamiast tego, żeby iść w atak, używając dla tego dużo ciężkiego sprzętu i piechoty, wojsko ukraińskie najpierw teraz próbuje zniszczyć wroga artylerią i rakietami. I być może nie bezpośrednio, ale ta taktyka skutkuje, ponieważ wskazał się na to już zdemisjonowany, zdjęty z pozycji generała, rosyjski generał Iwan Popow kilka dni temu. On mówił o tym, że wojsko rosyjskie, które jego wcześniej armia, którą on był dowódcem, 58. rosyjska armia, która jest rozciągnięta na całym południu Ukrainy, ona ponosi ciężkie straty teraz od akurat artylerii ukraińskiej. No i oprócz tego, dlaczego nie mamy, nie widać tych postępów, chociaż codziennie o nich mówiono w raportach oficjalnych ukraińskich, że tak, dzisiaj wojsko ukraińskie przeszło na przykład 300-500 metrów, wyzwoliło kolejne nasze przestrzeni, to nie widać tego temu, że wróg tam ma potężne pola minowe i my też nie mamy wystarczająco sprzętu, który może pomóc nam z rozminowaniem tych pól. Więc często jest tak, że po prostu saperzy ukraińscy ręcznie to robią, a to w ogóle nie jest łatwo, szczególnie pamiętając o tym, że oni to robią pod ciągłym ostrzałem wroga. Także sytuacja na froncie nie jest łatwa dla Ukrainy, ale no cóż, my mamy sukcesy, ale zobaczymy, co będzie dalej. Czy skutkuje wreszcie ta taktyka zniszczenia wroga z artylerii i już w te dziury, gdzie tam najwięcej tego wroga i min będzie zniszczona, tam pójdzie już nasze wojsko bezpośrednio. Ciężka też sytuacja jest na froncie w obwodach Ługańskim, szczególnie w obwodzie Ługańskim, gdzie wróg skoncentrował na odcinku w 120 kilometrów wróg tam ma, uwaga, około 100 tysięcy żołnierzy, które mają też wszystko potrzebne, czołgi, lotnictwo, artylerię, wystarczającą ilość nabojów, pocisków dla tego wszystkiego i tam wróg próbuje atakować. Na razie nie ma sukcesów, ale dla naszych chłopców jest oczywiście ciężko tam się bronić od aż takiej ilości w siły wroga. No i przejdziemy na sam koniec. Chciałbym też powiedzieć coś dobrego i fajnego. Teraz jedna z ostatnich informacji płynie z Krymu, gdzie być może w nocy doszło do zniszczenia jednego przęsła mostu krymskiego. To jest bardzo ważna informacja. Na razie nie wiemy, nie widać, co dokładnie tam się wydarzyło. Różne media piszą o tym, że w nocy słychać było dwa wybuchy na tym moście i niektórzy też piszą, że jedno z przęseł tego mostu po prostu padło w morze. To, co my na 100% wiemy, to jest to, że ruch tym mostem, zarówno jak dla samochodów, tak i dla pociągów, jest zatrzymany. I promy też tam teraz nie chodzą. Także no zobaczymy. Moim zdaniem to jest bardzo ważna nowość. I jeżeli ruch tym mostem nie będzie wznowiony, to będzie oznaczało, że Rosjanie tam na południowym odcinku nie będą, ich armia nie będzie otrzymywać wszystko, co jest dla niej potrzebne na polu walki.
To prawda i Kijów jak dotąd nie skomentował doniesień o eksplozjach na moście krymskim, ale media rosyjskie mówią o tym, że jest uszkodzona droga. To już jest informacja, która przedostała się do opinii publicznej po stronie rosyjskiej, a my oczywiście będziemy na bieżąco informować o kolejnych wiadomościach, które płyną właśnie dotyczących wybuchu na mostu krymskim. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. To Dmytro Antoniuk i raport z frontu. Spokojnego dnia.
Wzajemnie, dziękuję.
Drodzy Państwo, ja teraz spoglądam na zegarek 7:24. Za kilka chwil gościem Radia Wnet będzie dr Joanna Gosłowska-Bolek. Porozmawiamy o szczycie Unia Europejska, Państwa Ameryki Łacińskiej, Karaiby, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki i spoglądam na listę przygotowaną przez Joannę Reiner, która realizuje poranek Wnet. No i to jest ciężki wybór, bo mamy tutaj i Leniego Krawica, mamy i Queen, mamy AC/DC, ale mamy też taki utwór, którego nie znam, a może go posłuchamy, Barracuda pod numerem.
Fundacja Przyjaźni Polsko-Izraelskiej zaprasza na koncert dla dzieci. Urodziny doktora Korczaka z najpiękniejszymi piosenkami z filmów Walta Disneya. Czwartek, 20 lipca o 17.30 w warszawskim Teatrze Palladium. Wstęp wolny. Szczegóły na www.palladium.pl.
Po reklamie.
Siódma 7:30 wybiła właśnie w tej sekundzie na zegarach, a to oznacza, że mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, dr Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka, ekonomistka związana z Wydziałem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś w Brukseli rozpoczyna się pierwsze spotkanie szefów państw i rządów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a także Unii Europejskiej od 2015 roku. Czego możemy się spodziewać?
No właśnie przez 8 lat nie było takiego spotkania. To jest spotkanie w najwyższym możliwym formacie, czyli spotkanie szefów państw i rządów. Miałoby skupić aż 60 przywódców, dlatego że jest ich dosyć sporo. Po stronie europejskiej 27, po stronie latynoamerykańskiej i karaibskiej 33. Nie wszyscy dotrą. Wiemy, że na przykład nie będzie prezydenta Meksyku, oczywiście prezydenta Wenezueli, ale też Salwadoru i Peru. Natomiast większość pojawi się. Tematów jest, do rozmowy jest dużo i będą się koncentrować przywódcy na kwestiach zasadniczych dzisiaj dla rozwoju w ogóle i współpracy pomiędzy regionami i w ogóle rozwoju świata, to znaczy na kwestiach transformacji energetycznej i kwestiach na przykład praw człowieka, które są tutaj jednym z głównych tematów, ale też kwestiach współpracy gospodarczej, co jest podkreślane wielokrotnie, dlatego że w pewnym sensie oczywiście też taka współpraca będzie stanowiła przeciwwagę dla rosnącej obecności Chin w regionie Ameryki Łacińskiej. Ale pojawiają się też tematy trudne, tematy trudne, kontrowersyjne, tematy, które wymagają pewnego zniuansowania, jeśli chodzi na przykład o przygotowanie wspólnej deklaracji, która zapewne zostanie podpisana, zapewne mówię, bo wciąż jeszcze nie wiemy, jaki będzie ostateczny kształt tej deklaracji, czy wszystkie osoby obecne tam podpiszą, ale możemy oczekiwać, że deklaracja miałaby zostać przyjęta. I to w dzisiejszym skomplikowanym świecie, gdy są różne interesy, gdy są różne kwestie drażliwe po obu stronach oceanu, a też wśród samych na przykład i przywódców europejskich przecież są pewne rozbieżności stanowisk i wśród przywódców z regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów również. Więc znalezienie dobrych sformułowań, które będą możliwe do zaakceptowania przez wszystkich obecnych, jest niesamowicie trudne.
Pani doktor, ja tylko przepraszam, pozwolę sobie wejść w słowo, bo chciałabym, żebyśmy jednak troszeczkę głębiej ten temat omówiły. W tej deklaracji chodzi o to, aby nie potępić Rosji. No i dlaczego? Jak to wspomniała pani o Unii Europejskiej, że nawet tutaj są podziały, ale my wiemy często, z czego one wynikają, z kwestii gospodarczych, kalkulacji własnych biznesów. A jak to się przekłada na państwa Ameryki Łacińskiej? Jakie kraje nie potępiają Rosji? Jakie mają ku temu powody?
No właśnie, to jest jedna z głównych kwestii, która tutaj jest postrzegana jako kontrowersyjna, a przynajmniej trudna do sformułowania. I to mogliśmy sobie obserwować trochę jeszcze przed, jakby na marginesie tego szczytu, czyli przed tym głównym spotkaniem, gdy oczywiście ten tekst deklaracji był wysyłany z jednej strony do drugiej i trwał uzgadniany. Okazało się, że to, co zaproponowała strona europejska, nie podoba się stronie latynoamerykańskiej. Strona europejska traktuje właśnie te sformułowanie w sprawie wojny w Ukrainie jako ważne, jeśli nie kluczowe. I chciała odnieść się do wspólnego zaangażowania na rzecz wszystkich zasad, które są zapisane w ONZ. W tym tutaj cytuję, do poszanowania integralności terytorialnej i suwerenności oraz potrzeby potępienia agresji Rosji na Ukrainę. I takie jakby bardzo już wyraźne sformułowanie, które miałoby no, wskazywać na to, że to Rosja jest agresorem, że chodzi o potępienie Rosji, okazuje się, że jest trudne do zaakceptowania przez stronę Ameryki Łacińskiej i Karaibów. I tutaj no, ten tekst, który został jakby odesłany ze strony przez ocean jeszcze przed szczytem, no, nie zawierał takich sformułowań. Z czego to wynika? Już mogliśmy przecież wcześniej obserwować, że wiele krajów Ameryki Łacińskiej nie chce bardzo wyraźnie jakby potępić Rosji. I chociaż na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ no w zasadzie większość krajów tutaj zgodziła się z tą przyjętą rezolucją, no to też były takie, które niekoniecznie, bo na przykład Nikaragua głosowała przeciwko, a Boliwia, Kuba i Salwador wstrzymały się od głosu. Wiele razy też słyszeliśmy takie bardzo nieudane, bym powiedziała, a nawet kontrowersyjne wypowiedzi jednego z głównych przywódców ze strony Ameryki Łacińskiej, czyli Luli da Silvy, tak, który no, nawet wskazywał na odpowiedzialność właśnie nie Rosji, ale Waszyngtonu, ale NATO za wywołanie tego konfliktu. Bardzo często też po stronie Ameryki Łacińskiej wojna i w ogóle kwestia agresji Rosji na Ukrainę jest postrzegana jako konflikt europejski, w który one nie chcą się po prostu angażować. I to jest jakby główny argument, który się pojawia i który wymaga no, też zrozumienia ze strony europejskiej, że kraje Ameryki Łacińskiej bardzo silnie próbują podkreślić tą swoją niezależność, niezaangażowanie, neutralność, a nawet taką koncepcję, która jest realizowana, to widać przede wszystkim w polityce zagranicznej Brazylii, ale nie tylko, pozostałych krajów również, która mówi o aktywnym niezaangażowaniu, czyli jakby nawet pokazywaniu tego w sposób szczególny, że nie chce się angażować, że pozostaje neutralna. I tutaj Lula da Silva, który objął prezydenturę w Brazylii z początkiem stycznia, no, wykazywał wielokrotnie taką chęć, że on jakąś rolę odegra w negocjacjach pokojowych pomiędzy Rosją a Ukrainą. Dzisiaj wiemy po tych jego niefortunnych wypowiedziach, które gdzieś tam po jego wizycie w Chinach się pojawiły, ale również wcześniej, że to nie byłoby możliwe do przyjęcia, przynajmniej na dzisiaj, przez Ukrainę, bo jego wypowiedzi no, były postrzegane jako takie, które faworyzują właśnie stronę rosyjską. Natomiast ta niezależność, ale też chęć pokazania, że dzisiaj Ameryka Łacińska już nie podąża tak grzecznie, jak to bywało w poprzednich dekadach, tą ścieżką narzuconą przez Waszyngton i no, z którą jest skojarzona jakby dzisiejsza narracja taka, która wokół tej wojny w Ukrainie panuje, że to już się zmienia, że Ameryka Łacińska chce mieć swoje własne zdanie i ono niekoniecznie jest zgodne z tym, które reprezentuje właśnie Waszyngton i również strona europejska.
Czyli jeżeli pani doktor przyjęlibyśmy takie założenie, że państwa Ameryki Łacińskiej gdzieś powoli, no może nie zmieniają partnera strategicznego, ale przekierowują swoją uwagę właśnie w stronę Chin. Mówiłyśmy też i zresztą tu mogę odesłać słuchaczy Radia Wnet na portal wnet.fm w jednej z naszych poprzednich rozmów o tak dużych i wpływach rosyjskich, propagandzie rosyjskiej i wpływach chińskich w Ameryce Łacińskiej. No to pytanie, co może zaproponować Unia Europejska? No bo tutaj myślimy o z perspektywy Chin. No to ogromne pożyczki, silne partnerstwo handlowe, popyt na surowce. A co my możemy zaproponować?
A no właśnie, przez wiele lat nie było takiego spotkania, na którym omawiano by, jaka ta propozycja europejska może być, ale też jakie są ważne tematy, które tutaj by się mogły pojawić. I tego w Ameryce Łacińskiej brakowało. I to dzisiaj, gdy były te przygotowania do szczytu, gdy się już wcześniej spotykano w różnych innych takich forach i formatach, które przygotowano przygotowywały do tego szczytu. Ja również uczestniczyłam na początku lipca w spotkaniu z kolei, które się nazywało Szczyt Akademicki Unia Europejska-Ameryka Łacińska. Tam były te kwestie podnoszone, co wzajemnie sobie możemy dać. I tutaj bym też powiedziała, że Ameryka Łacińska bardzo silnie też wskazuje, że ona jest partnerem, prawda? I w ten sposób chce być traktowana, więc jakby nie bardzo broni się przed narzucaniem jej pewnej roli, ale wskazuje na to, że ma swoją rolę do odegrania i ta rola jest autonomiczna. Dlatego sama będzie podejmować decyzje na ten temat, czy Chiny na przykład są ważniejszym i jak ważnym partnerem w dzisiejszym świecie, no, gdzie te interesy ekonomiczne no, są niezwykle istotne, prawda, dla regionu pogrążonego w kryzysie, który przeżywa swoje trudności gospodarcze. Chce jednak swoją taką zależność od Chin zmniejszyć i to jest widoczne właśnie w poszukiwaniu tych innych jakby ścieżek. I tutaj mamy chyba kilka takich głównych kwestii. Myślę, że pierwszą z nich to jest rozmowa właśnie o takich ważnych aspektach jakby dzisiejszych przemian, czyli transformacji energetycznej, o przemianach klimatycznych, na które wymagana jest pewna reakcja ze strony Ameryki Łacińskiej, bo to jest region, który najbardziej przeżywa te zmiany. I tutaj Unia Europejska stara się proponować pewne rozwiązania, no, też doprowadzi do tego, że współpraca może przynieść polepszenie tej sytuacji w niektórych regionach bardzo tragicznej, ale też no, już wcześniej widzieliśmy podczas wizyty Ursuli von der Leyen w regionie Ameryki Łacińskiej. Ona odwiedziła niedawno 4 najważniejsze kraje Ameryki Łacińskiej. Proponowała też ze strony Unii Europejskiej taki program Global Gateway, który ma być no, pewną odpowiedzią na różne propozycje chińskie, gdzie Unia Europejska chciałaby zainwestować około 10 miliardów euro w ważne projekty infrastrukturalne, które mogą polepszyć sytuację w Ameryce Łacińskiej, otworzyć więcej rynków latynoamerykańskich na handel. No, tutaj potrzeba by zachęcić też europejskich inwestorów i europejskich przedsiębiorców do tego, żeby były bardziej zaangażowane i chętne do tego, aby w Ameryce Łacińskiej no, swoje biznesy rozwijać. Ważną kwestią też jest zabezpieczenie no, kluczowych minerałów, które w dzisiejszym rozwoju chociażby produkcji pojazdów elektrycznych no, są niezwykle ważne, ale też w takich planach europejskich szerszego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, zabezpieczenie łańcuchów dostaw, no, w których dominują dzisiaj Chiny. To są kwestie, o których przede wszystkim się będzie rozmawiało, oprócz tych tematów, o których mówiłam na początku, czyli prawach człowieka i kwestiach demokracji, które też są dużym wyzwaniem. To są kwestie gospodarcze.
I te tematy będą poruszane, a my na pewno będziemy jeszcze mówić o echach tego szczytu. To bardzo ważne spotkanie, jak też i ważne jest, aby Unia Europejska nie odpuszczała sobie kolejnych miejsc na świecie. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Dr Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka, ekonomistka związana z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję pani za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Drodzy państwo, ja spoglądam na zegarek 7:43, to oznacza, że za kilka chwil pojawi się sport i Grzegorz Milko, ale chyba uda nam się posłuchać jeszcze krótkiej piosenki i to będzie numer 3 Let It.
Dzień dobry. Zaczynamy od siatkówki, bo mamy bardzo piękne doniesienia wprost ze Stanów Zjednoczonych, z Colorado, Arlington, a tam polskie siatkarki zdobyły brązowe medale Ligi Narodów. Biało-czerwone pokonały w meczu o trzecie miejsce Stany Zjednoczone 3-2. Pierwszego seta wygrały do 15, później przegrały do 16 drugiego, z kolei zwycięstwo do 19 w trzecim, no i Amerykanki doprowadzają do remisu 2-2, wygrywając do 18. I wreszcie tiebreak, 17-15 wygrywa ekipa Lavariniego, no i tym samym brązowe medale. Po przegranym półfinale z Chinkami to nie było takie oczywiste. Stany Zjednoczone w końcu u siebie, prowadzi legendarny trener Karch Kuralis, były znakomity siatkarz, no ale tutaj rzeczywiście biało-czerwone wzniosły się absolutnie na wielkie wyżyny siatkówki. Magdalena Stysiak poprowadziła naszą drużynę do tego zwycięstwa, ale także punktowały bardzo dobrze Martyna Łukasik, Oliwia Różański i Agnieszka Korneluk. No i dodajmy, że jest to pierwszy medal Polek od 2009 roku na tak wielkiej imprezie, odkąd zdobyliśmy brąz na Mistrzostwach Europy. Natomiast na imprezie rangi światowej, gdzie grały wszystkie potęgi świata, od 1968 roku nie mieliśmy medalu. Wtedy brąz na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku. Polki wygrały 12 z 15 meczów, a więc ten medal nie jest przypadkowy. Ta ekipa naprawdę na to pracowała. Fantastyczne turnieje, jak pamiętamy. Ta karuzela się przenosiła w różne miejsca świata i wreszcie finały w Arlington. Piękne brązowe medale. Polki rzeczywiście zaimponowały, ale jeszcze chyba bardziej zaimponowały Turczynki, które wygrały całą Ligę Narodów. W finale Turcja pokonała Chinki, a więc Chinki, które ograły Polskę w półfinale. Turczynki wygrały 3-1 i po raz pierwszy w całej swojej historii wygrały rozgrywki Ligi Narodów, a więc kończą się naprawdę dużym, bardzo dużym sukcesem reprezentacji Polski te mistrzostwa. Teraz czekamy na turniej, który rozpocznie się w Gdańsku 20 lipca, bo z kolei panowie, oni już mieli wcześniej zapewnione z racji tego, że jesteśmy gospodarzami, właśnie udział w finałach, ale oni też przecież, nasi siatkarze, bardzo dobrze grali wcześniej. 10 zwycięstw, tylko 2 porażki obok drużyny Japonii, tak, właśnie najlepszy bilans, a więc też z takimi nadziejami przystąpimy na pewno do tego finału. A więc jeszcze raz ogromne, ogromne brawa dla naszych siatkarek za trzecie miejsce w Lidze Narodów. Królewska uczta, bo tak wszyscy mówią o finale Wimbledonu, który wczoraj odbył się oczywiście w turnieju panów, chociaż ten pan również był fantastyczny, za chwilę do niego wrócimy. Carlos Alcaraz, 20-letni zawodnik, pokonał o 16 lat od siebie starszego Nowaka Dziokowicza. 5 godzin, ponad 5 godzin trwał ten pojedynek. Niesamowity. Był remis 2-2 i wreszcie piąty decydujący set, a tam Alcaraz wygrywa 6-4. Ale jakaż to była niesamowita walka. Pierwszy set wygrywa Serb aż 6-1. Kto by się spodziewał? Wydawało się, że to będzie łatwe zwycięstwo absolutnego dominatora ostatnich lat na światowych kortach. 7-krotnie wygrywał Wimbledon popularny Noli. No ale tutaj postawił mu się Alcaraz w drugim secie. Wygrywa po tiebreaku 7-6. Później 6-1 dla Hiszpana. 3-6. Wraca do gry właśnie Nowak, ale jednak ten piąty set. Młodość wygrała nad rutyną. Też tak trochę można powiedzieć, chociaż Carlos Alcaraz w mowie, jak zawsze zawodnicy i przegrany i wygrani mają coś do powiedzenia dla publiczności, no powiedział, że to dla mnie spełnienie marzeń, już sama gra przeciwko legendzie tenisowego sportu było wielką sprawą, a tu jeszcze zwycięstwo. Na Nowak Djokovic był niepocieszony, ale też bardzo oddał właśnie honory, można powiedzieć, temu młodemu zawodnikowi, no już nie taki przecież nieznany, no bo on jest światową jedynką, on wygrał wcześniej Roland Garros, ale tutaj na Wimbledonie, na trawie właśnie pokonał no, tego, który najlepiej czuł londyńską trawę, więc Nowaka Dziokowicza. Piękny, piękny naprawdę mecz, wspaniały, wzruszający i to była kwintesencja tenisa, ale również finał pań był bardzo, bardzo interesujący. Markéta Vondroušová, Czeszka. Niesamowicie szybko, stosunkowo szybko jak na finał, ale też niespodziewanie pokonała Ons Jabeur, która była faworytką. No i tutaj Ons Jabeur chyba raczej nie uniosła psychicznie tego finału, bo przegrywa drugi raz z rzędu. Oddała w zasadzie ten finał 4-6, 4-6 dwa razy w setach Wondrouszowej. Ta oczywiście zagrała fantastycznie. Czeszka Wondrouszowa w półfinale wygrała ze Świtoliną, a więc tą, która wyeliminowała naszą Igę Świątek w ćwierćfinale, również po bardzo ciekawym, zaciętym boju. Natomiast dodajmy jeszcze to, że Ons Jabeur naprawdę no, szła niesamowicie przez ten turniej, aż do finału. Rok temu też przegrała, wtedy z Rybakiną, a teraz odpada, przegrywa finał z Wondrouszową, która rok temu podczas Wimbledonu była turystką, była kibicem z gipsem na ręku, tak, bo ona miała kontuzję dłoni, po prostu chodziła sobie między kortami w roli widza i sama mówiła, że nigdy by nie przypuszczała, że za rok po prostu wygra ten turniej. Wczoraj w magazynie Porozmawiajmy o Sporcie mieliśmy okazję porozmawiać z byłą naszą tenisistką, ekspertem telewizyjnym Jolantą Sakowicz-Kostecką, która między innymi właśnie odniosła się no, też do tej psychiki Ons Jabeur, że nie uniosła trochę tego finału, ale z drugiej strony trzeba wiedzieć, że Markéta Wondrouszowa to bardzo znana w świecie tenisa zawodniczka, która w juniorkach triumfowała w wielu tenisowych turniejach i dla znawców tenisa to nie była aż taka wielka niespodzianka. Posłuchajmy naszej byłej tenisistki.
Kto przed turniejem w ogóle ją wskazywał na to, żeby doszła do ćwierćfinału? W ogóle jej nazwisko się nigdzie nie przewijało, tymczasem ona robiła swoje i w ogóle tak jakby zupełnie nic sobie z tego nie robiła, że cały świat pragnął zwycięstwa Ons Jabeur. Wyszła po prostu tak, jakby to był, nie wiem, mecz drugiej, trzeciej rundy z uśmiechem na ustach. No i pokonała Tunezyjkę, sprawiając jedną z największych niespodzianek chyba w ostatnim czasie. Jest rzeczywiście takie zjawisko tego chcenia za bardzo, bo od jakiegoś czasu w wywiadach Ons Jabeur bardzo mocno mówiła o tym, była świadoma tego, że jej największym celem jest zwycięstwo w turnieju Wielkiego Szlema w Wimbledonie. Nawet ktoś na Twitterze opublikował taki zrzut z jednego z odcinków serialu netflixowego Breakpoint, w którym Ons Jabeur pokazuje, że na tapecie telefonu ma ustawione po prostu trofeum wimbledońskie i rzeczywiście mogło zadziałać coś takiego, że za bardzo chciała, że po prostu ta nadmierna motywacja sprawiła, że nie pokazała pełni swoich umiejętności, tych, które właściwie eksponowała przez cały turniej, pokonując naprawdę wybitne tenisistki. Tymczasem właśnie tej presji nie miała zupełnie na sobie Markéta Wondrouszowa, ale też właśnie myślę, że my skupiając się głównie na Ons Jabeur zapomnieliśmy, kim jest tak naprawdę Czeszka, bo ona rzeczywiście miała problemy zdrowotne, ale przede wszystkim to była wybitna juniorka. To była dziewczyna, która wygrywała bardzo prestiżowe turnieje, która była w czołówce rankingu. W wieku 17 lat wygrała swój pierwszy turniej WTA. Dwa lata później grała w finale turnieju wielkoszlemowego w Paryżu. Jest cały czas wicemistrzynią olimpijską, więc to nie jest persona taka, można powiedzieć, anonimowa. Oczywiście nie zobaczymy jej na pierwszych stronach gazet o tematyce modowej. To nie będzie osoba, którą się będzie ekscytował świat internetu, mediów społecznościowych. Natomiast jest to naprawdę bardzo dobra, utalentowana tenisistka. I myślę, że my wszyscy o tym zapomnieliśmy, gdzieś tam analizując występy poszczególnych tenisistek, zwłaszcza na trawie.
Tak, to powiedziała Joanna Sakowicz-Kostecka, była świetna tenisistka. No my dodajmy, że no Markéta Wondrouszowa też ma dobre imię sportowe, bo przecież Markéta nosi imię stadion, tak się nazywa stadion, po prostu Markéta, praska Markéta, właśnie w Pradze i tam między innymi rozgrywane są zawody żużlowe, więc może tak automatycznie przejdźmy do żużla, tak to się złożyło, bo przecież w Molili odbyła się kolejna Grand Prix Szwecji tym razem, no i nie wygrał Bartosz Zmarzlik. A więc to nie jest tak, że Bartosz Zmarzlik po prostu wygrywa wszystko. Nie ma patentu, to jest sport i to może dobrze. Oczywiście jest absolutnie liderem klasyfikacji Grand Prix walki o Mistrzostwo Świata na jak najlepszej drodze do swojego czwartego tytułu, ale Bartosz ma 102 punkty, 82 ma Frytka Lindgren, który jest na drugim miejscu, a jeszcze mniej 79 Jack Holder. Ale Molila, tam się ściga zawsze, tam są niespodzianki. To jest od wielu, wielu lat oczywiście miejsce w środkowej Szwecji. Rosji na turnieje Grand Prix. Tym razem wygrywa Brytyjczyk Daniel Bewley, który w finale pokonał Martina Waculika. Trzeci był Patryk Dudek. Tak, tak, Polak. Wreszcie dogadał się ze sprzętem Patryk Dudek. Już w lidze to widać, że nareszcie te motory jeżdżą tak szybko, jakby Patryk sobie tego życzył. No i Polak na trzecim stopniu podium. A czwarty to jest rozczarowanie dla gospodarzy na oczach Toniego Rickardsona, wielkiego, wspaniałego szwedzkiego zawodnika, bo był na trybunach Lindgren, melduje się na czwartej pozycji. Bartosz Marzlik na piątym miejscu przegrywa swój półfinał, był trzeci, ale prowadzi w klasyfikacji generalnej, to pewnie jest najważniejsze. No, zwycięstwo Daniela Bewleyego zawsze jest ciekawe, bo to jest z kolei taka nowa fala Speedwaya Brytyjczyk, który też potrafi bardzo szybko się ścigać. Ale jak szybki i jak wspaniały był nasz popularny Kwiato, a więc Michał Kwiatkowski, to naprawdę oddajmy wielką cześć i hołd temu wspaniałemu kolarzowi. Proszę sobie wyobrazić, 13 etap Tour de France, wspaniałego wyścigu, trudnego, i Michał Kwiatkowski w takim stylu, jak kiedyś Zenon Jaskuła wygrywał, właśnie kiedy to zostawił za swoimi plecami w 93 roku na bardzo trudnym górskim etapie Romingera i Indurajna i wjechał sam na metę. I tak samo Michał Kwiatkowski urwał się ucieczce, wjechał na wielką górę w 13 etapie i wygrał etap Wielkiej Pętli. O, oczywiście on nie jest tak wysoko w klasyfikacji, jak wtedy był Zenon Jaskuła, który ostatecznie zajął trzecie miejsce, bowiem Kwiato pracuje na swojego lidera w grupie Ineos Grenadiers, ale zawsze takie zwycięstwa są warte naprawdę no, największych słów uznania. Vingegaard i Pogacar, oni między sobą rozstrzygają losy Tour de France. Tour de France jeszcze przez tydzień będzie jechało i będziemy oczywiście informowali o tym, jak przebiega najwspanialszy, być może jeden z najwspanialszych wyścigów kolarskich na świecie, a my już za dwa tygodnie będziemy mieli swój Tour de Pologne z udziałem Michała Kwiatkowskiego, a także Rafała Majki na trasach właśnie Tour de Pologne. Piłka nożna, Raków Częstochowa, Legia Warszawa, 0-0 w Super Pucharze Polski, no i wtedy dochodzi do rzutów karnych. Jakiś patent ma Legia na te rzuty karne przeciwko Rakowowi, no albo po prostu Raków musi się lepiej nauczyć strzelać karne, bo Legia wygrywa po serii rzutów karnych, tym razem 6-5, a przecież w finale Pucharu Polski 2 maja na Stadionie Narodowym też w rzutach karnych Legia pokonała Raków, a więc dwa razy z rzędu Legia właśnie w karnych jest lepsza od Rakowa. Mike Nawrocki tutaj strzela decydującego karnego, wtedy na Stadionie Narodowym też on wykonywał, a więc absolutnie ma patent. A my już się też skupiamy na tym, że przecież we wtorek o godzinie 19 jest rewanż eliminacji Ligi Mistrzów, gdzie Raków Częstochowa leci do Estonii, ba, on już tam będzie, tylko zacznie grać z Florą Tallinn i ma raptem jedną bramkę takiej przewagi po pierwszym meczu, bo wygrał 1-0, ale to jest mało. To nie jest rzeczywiście jakaś wielka zaliczka, chociaż oczywiście Raków Częstochowa, mistrz Polski, no powinien, po prostu to jest taki obowiązek wyeliminować Florę Tallinn. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Na pewno to przetarcie w Superpucharze niezwykle istotne. No i jeszcze na koniec, tak szybko, lekkoatletyka, chociaż ja po 9, także będę miał możliwość jeszcze Państwu przekazać kilka informacji, ale meeting lekkoatletyczny Kamili Skolimowskiej w Chorzowie i świetne rezultaty. Uwaga, Natalia Kaczmarek wygrała bieg na 400 metrów z fantastycznym czasem 49-48 i już niewiele brakuje, by pobić rekordzistkę kraju Irenę Szewińską, która miała nieznacznie lepszy rezultat. Bliska też pobicia rekordu Polski jest Ewa Swoboda, która uzyskała swój najlepszy czas w życiu na 100 metrów, 10 sekund, 94 sekundy i o 1/100 już tylko jej brakuje do Ewy Kasprzyk. Wygrywa także Wojciech Nowicki rzut młotem, fantastyczny memoriał imienia Kamili Skolimowskiej, godny po prostu jej wielkiego nazwiska w Chorzowie, tym razem przy bardzo dużej publiczności na Stadionie Śląskim. Teraz to wszystko, zapraszam po godzinie 9 i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Eksplozje na moście prowadzącym na Krym, relacja Dmytra Antoniuka. Unia Europejska podpisała umowę migracyjną z Tunezją oraz polska delegacja w USA. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku incydentu na rosyjskim moście prowadzącym na okupowany Krym, poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie władze regionalne. Most jest uszkodzony, ale nie jest jasny zakres tych szkód. O szczegółach mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Media piszą o tym, że w nocy słychać było dwa wybuchy na tym moście. Niektórzy też piszą, że jedno z przęseł tego mostu po prostu padło w morze. To, co my na 100% wiemy, to jest to, że ruch tym mostem jest zatrzymany. Promy też nie chodzą. Jeżeli ruch tam nie będzie wznowiony, to będzie oznaczało, że Rosjanie tam na południowym odcinku armia nie będzie otrzymywać wszystko, co jest dla niej potrzebne.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Unia Europejska podpisała umowę migracyjną z Tunezją. W zamian za zatrzymanie fali nielegalnej migracji władze w Tunisie dostaną z Brukseli prawie miliard euro. Oprócz pieniędzy Tunezja otrzyma także wsparcie handlowe i inwestycyjne. Będzie mogła też liczyć na sfinansowanie projektów energetycznych. To efekt wizyty w Tunezji przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, premier Włoch Giorgi Meloni oraz ustępującego szefa holenderskiego rządu Marka Rutte. Trójka polityków była w Tunisie przed miesiącem, ale wtedy nie udało się jej przekonać prezydenta Tunezji do zaakceptowania porozumienia. Ta umowa była szczególnie ważna dla Włoch, które są wystawione na presję migracyjną, bo Tunezja jest jednym z głównych punktów przerzutowych dla nielegalnych migrantów do Europy. Polscy ministrowie w USA, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Szef polskiej dyplomacji weźmie udział w obradach Rady Bezpieczeństwa i Trybunału Karnego ONZ. Pierwszym punktem wizyty będzie wydarzenie ministerialne z okazji 25. rocznicy przyjęcia statutu rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego. Szef polskiej dyplomacji będzie też uczestniczył w briefingu Rady Bezpieczeństwa na szczeblu ministerialnym na temat Ukrainy oraz spotka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem. Jutro minister weźmie udział w debacie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych na temat sytuacji ludności na terenach tymczasowo okupowanych na Ukrainie. Z kolei szef MON Mariusz Błaszczak odwiedzi dziś bazę 5. Korpusu Sił Lądowych w Fort Knox w stanie Kentucky. Podczas wizyty szef MON będzie uczestniczył także w posiedzeniu grupy kontaktowej do wspierania Ukrainy, która zajmuje się koordynacją dostaw sprzętu wojskowego dla tego kraju. W spotkaniu pod przewodnictwem sekretarza obrony USA Lloyda Austina uczestniczy ponad 40 państw. Ponad 800 migrantów na pokładzie 18 łodzi przybyło wczoraj na włoską wyspę Lampedusa w kolejnym dniu trwającej od kilku tygodni nasilonej fali migracyjnej. Mimo stałego transferu przybyszów do innych struktur przepełniony jest tamtejszy ośrodek rejestracyjny. Przybywa tam około 2000 osób, czyli 5 razy więcej niż jest miejsc. Pomocy migrantom udzieliły załogi jednostek patrolowych Straży Przybrzeżnej i Gwardii Finansowej, a także statku organizacji pozarządowej Nadir, który zabrał 65 osób z dryfującej łodzi. Wśród przybyszów są obywatele Kamerunu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gwinei, Gany, Togo, Sierra Leone, Mali, Tunezji, Sudanu i Somalii. Według ich relacji odpłynęli oni z tunezyjskiego miasta Safakis, który ostatnio jest jednym z głównych punktów przerzutu ludzi na włoskie wybrzeża przez przemytników. W sobotę na Lampedusę przypłynęło około 1000 osób. Liczba migrantów, którzy dotarli drogą morską do Włoch od początku roku, zbliża się do 77 tysięcy, co może oznaczać, że pod tym względem będzie to rok rekordowy. Pożar rozprzestrzeniający się od piątku w zachodniej części hiszpańskiej wyspy La Palma zniszczył do dzisiejszego poranka prawie 5000 hektarów lasów i łąk. Walkę z żywiołem utrudnia silny wiatr. Jak podała obrona cywilna Wspólnoty Wysp Kanaryjskich, wśród ponad 4300 ewakuowanych osób są mieszkańcy wsi położonych w pobliżu parku przyrodniczego Caldera de Taburiente, dokąd dotarł ogień. Władze Wysp Kanaryjskich podały, że wraz z ewakuacją ludności trwa również prewencyjne kierowanie zwierząt hodowlanych do bezpiecznych miejsc. Do niedzielnego wieczora obrona cywilna przetransportowała z terenów, do których zbliża się ogień, około 80 zwierząt. Komentatorzy odnotowują, że zamieszkała przez zaledwie 75 tysięcy mieszkańców La Palma w ciągu ostatnich 3 lat stała się miejscem 3 dużych katastrof naturalnych. 2 pożarów w 2020 i w tym roku, a także wybuchu wulkanu w 2021 roku.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z większymi przejaśnieniami. Nad morzem, w centrum i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, więcej popada na południu. Temperatura maksymalna od 26 stopni na Pojezierzu Pomorskim i na Podhalu do 31 w centrum, na południowym wschodzie do 32, chłodniej nad morzem około 23 stopni.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja. Polka na Bałkanach, na kolanach, na morzach i oceanach.
Nowa edycja Studia Bałkany pod nazwą Polka w drodze. Relacje z podróży, wywiady i muzyka z czterech stron świata. W niedzielę o godzinie 17. Zaprasza Jelena Wiadrowska.
To była autopromocja.
Reklama.
Radiowy słup ogłoszeniowy obchodzi Małgorzata Kleszcz, zarączkę trzymająca się z Konradem Mędrzeckim, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych wydarzeń, co dzieją się lub dziać będą, zwłaszcza w miastach, co nam tam UKF nadaje. Piątek, godzina 11.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
Są też dobre rapy.
Poradzimy sobie w inny sposób.
Pamiętamy też o jazzie.
A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na wnet.fm.
I słuchają Państwo poranka wnet, w Radio Wnet, na falach FM, na www.wnet.fm. Widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Po bardzo gorącym weekendzie czas wrócić do tygodnia. Ma być ciut chłodniej, to jest dobra informacja, ale w polityce jest kampania wyborcza, więc temperatura będzie tylko i wyłącznie rosła. Czas na wywiad poranka.
To tam. Zapraszam na wywiad.
A naszym gościem Krzysztof Bosak, prezes Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Od czego by tu zacząć po weekendzie? Może od imigracji? Mamy informację z Bytomia, zresztą pan poseł o tym tweetował. Doszło do bójki, nie do końca wiemy, co się właściwie wydarzyło, ale jedna z dominujących narracji jest taka, że mieliśmy powtórkę z wydarzeń, które widzimy na co dzień na niemieckich basenach, czyli do kłótni, do przepychanek między migrantami a osobami, które się urodziły w Polsce. Teraz to będzie codzienność?
Chciałbym, żeby nie było. Natomiast tempo napływu migracji z innych kręgów kulturowych do Polski jest tak duże, podpowiem, że szczególnie widać to w większych miastach, większych aglomeracjach, bo to jest nierównomierne. I dokładnie tak samo przebiegało to w państwach zachodnich, zanim doszło do takiej sytuacji rozpadu społeczeństwa, jaką ostatnio widzieliśmy we Francji. To tempo jest na tyle duże, że o żadnej realnej integracji, nie mówiąc już o asymilacji, nie ma mowy. My już jesteśmy w sytuacji, w której wykształcają się społeczności równoległe w konkretnych grupach narodowościowych. Tam w Bytomiu z komunikatów władz miasta wynika, że chodziło o Gruzinów. No i bójka to mało powiedziane. Z nagrań, które są w internecie, wynika, że tam doszło co najmniej do jakiegoś zbiegowiska, niemalże basenowych zamieszek. No jeżeli trzeba na basen ściągnąć policję, oddziały prewencji z tarczami i z gazem i one tych mężczyzn stamtąd, jak plotka głosi, czy informacje części mediów, nie przesądzam, czy to prawda, oskarżonych o jakieś zaczepianie dzieci, czy niestosowne zachowania wobec nastolatków. No, jeżeli musieli wyprowadzać tych ludzi i byli tam atakowani przez obecnych na tym basenie Polaków, to znaczy, że coś tam poszło mocno nie tak. I moim zdaniem to jest objaw pewnego szerszego problemu, to znaczy do takiej reakcji nie dochodzi, jeżeli pewna nieufność, wrogość, czy podejrzliwość, czy jakieś napięcia nie narastają od wielu miesięcy albo nawet lat. I my mamy już w Polsce założoną cenzurę medialną, to znaczy o tym się nie mówi. Od dobrych kilku lat rząd PiS-u zarządził, że policja nie może podawać narodowości sprawców przestępstw. Mamy na przykład wokół Warszawy, ale też w innych dużych miastach bardzo wyraźny wzrost przestępczości, wzrost kradzieży. Słyszymy nieoficjalnie od policji, że nie radzi sobie z przestępczością gruzińską, na przykład, że powstały już gangi Gruzinów, które mocno rabują. Rząd oficjalnie robi dobrą minę do złej gry, mówi, że walczy z nielegalnymi imigrantami, że Polacy zabezpieczeni, wszystko idzie dobrze, nie powtarzamy błędów Zachodu. Natomiast to, co słyszymy nieoficjalnie od funkcjonariuszy policji, czy nawet od polityków obozu rządzącego, którzy właśnie gadają przy wyłączonej kamerze, no to, że wygląda to zupełnie inaczej. I to jest źródło dużego naszego niepokoju, dlatego w Konfederacji przedstawiliśmy pakiet rozwiązań, pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej, 12 rozwiązań do wprowadzenia przez następny rząd, po to, żebyśmy nie poszli w stronę Zachodu, tylko żebyśmy zachowali w Polsce nasz model życia.
To pytanie, jak rozumiem, taka jest decyzja, trzeba migrację powstrzymywać, to jak to robić w kraju, który ma zerowe bezrobocie, gdzie zarobki rosną i staje się krajem atrakcyjnym. No może, kiedy rządziła Platforma, nie było kłopotu, bo Polacy uciekali, a mało kto przyjeżdżał. Teraz jest odwrotnie.
Panie redaktorze, po pierwsze ten frazes, że mamy zerowe bezrobocie, jest nie do końca prawdziwy i nie w pełni opisuje sytuację. To znaczy są
jak
powiaty...
się rozmawia z przedsiębiorcami, to pierwszy problem brak pracowników.
No jeżeli pan chce rozmawiać na ten temat tylko z przedsiębiorcami, no to tak właśnie będzie pan mówił. Natomiast jeżeli pan porozmawia z samorządowcami, to mamy cały szereg samorządów w Polsce, gdzie to bezrobocie się niestety utrzymuje i nikt tam żadnych inwestycji nie lokalizuje. Mamy w Polsce ten problem, że wszelkie inwestycje lokalizowane są w miejscach, które są już najbardziej uprzemysłowione. Oczywiście wynika to z logiki życia gospodarczego. Tam jest ten rynek pracy już najdynamiczniejszy, najwięcej kadry, którą można sobie nawzajem podbierać. Natomiast to nie jest do końca korzystny model dla nas jako dla państwa, no bo na przykład tam bardzo mocno ceny idą w górę mieszkań, a gdzie indziej domy stoją puste, bo nikt tam nie lokalizuje nowych inwestycji.
No ale na tym polega kapitalizm, panie prezesie.
Oczywiście, że tak, tylko że jeszcze mamy obok kapitalizmu mamy jak jakąś politykę państwa i mamy jakąś uczciwość, więc jeżeli pan redaktor mówi, że bezrobocie wynosi 0%, to ja mówię nie we wszystkich samorządach, nie we wszystkich jednostkach. Druga sprawa. Może przez chwilę pocieszmy się tym niskim bezrobociem i pozwólmy, żeby płace Polaków rosły chociaż w tym tempie, co inflacja, żeby rekompensowały im inflację, bo ostatnio ten mechanizm przestał działać.
Jak na razie rząd dynamicznie podnosi płacę minimalną, co wam się nie podoba z kolei?
Nie podoba nam się, bo rząd tą płacę minimalną podnosi za szybko i rząd sobie wyobraża, że zjawiskiem podnoszenia płacy minimalnej da się wywołać podnoszenie płac w całej gospodarce.
No tak to wygląda przez 8 lat.
Nie, właśnie tak to nie wygląda.
No nie, od roku 15, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło po raz pierwszy ale w historii Polski minimalną stawkę godzinową, pensje rosną.
Pensje rosną, ale rosną w ten sposób, że się spłaszczają. To znaczy średnia pensji rośnie, natomiast pensje są coraz bardziej spłaszczone. To znaczy ludzie z wyższymi czy średnimi kwalifikacjami są w wielu miejscach coraz bliżej płacy minimalnej. Absurdem ostatnich miesięcy były informacje, że na przykład pensje niektórych pracowników naukowych wzrosną w wyniku podniesienia płacy minimalnej. W niektórych instytucjach państwowych odpowiadających za dane dostarczane rządowi, takimi jak na przykład GUS, dużo osób jest na płacy minimalnej. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy okazuje się,
Lewica o tym
że
mówi,
wszyscy będziemy zarabiać płacę minimalną.
Na pana miejscu siedział Adrian Zandberg i mówił, tak jest, że
jest... I on jest zachwycony. A wie pan dlaczego? Bo to jest socjalizm.
Adrian Zandberg mówił, że właśnie nie jest zachwycony, bo państwo powinno płacić więcej, powinno więcej pobierać podatków i więcej płacić.
Zdaniem Adriana Zandberga to zapewne państwo powinno płacić wszystkim i wszystkie potrzeby zabezpieczyć.
Nie, powinien płacić urzędnikom.
I to jest socjalizm.
Tylko, że Adrian Zandberg mówi tak, niech nauczyciele zarabiają dużo, naukowcy też dużo, ale za to więcej weźmiemy z podatków. A wy mówicie, niech zarabiają więcej, ale mniej zabierzemy z podatków.
Ale tę politykę PiS realizuje właśnie, żeby coraz więcej rozdawać, coraz więcej zabierać podatków. Natomiast Konfederacja proponuje inny model, to znaczy, żeby ludziom swoje dochody zostawić. I też my o tym w naszym podcaście wspólnie ze Sławomirem Mencenem mówiliśmy, że nierówności, też płacowe, pełnią pewną rolę w gospodarce. Ale jeszcze jeden wątek.
A teraz te nierówności są za małe? Powinniśmy zwiększać nierówności zarobkowe?
Powinniśmy zwiększać płace, siłę nabywczą płac. I żeby siła nabywcza płac się zwiększała, to musi występować rynkowe zjawisko wzrostu płac, a nie tylko urzędnicze, administracyjne. Jeżeli zwiększamy płacę minimalną, to jest próba urzędniczego wymuszenia wzrostu pensji. Natomiast my potrzebujemy rynkowego wzrostu pensji. Żeby rynkowo pensje rosły, to musi się podaż pracy w pewien sposób nie równoważyć z popytem na pracę, po to, żeby cena tej
pracy
tak
nie jest?
Delikatnie rosła. No pan powiedział sam, że mamy zerowe bezrobocie, czyli
no
nie.
Więc, czyli nie, że mamy więcej pracy niż pracowników, okay, co powinno dynamizować wzrost.
Ostatnią rzecz, którą chcę podkreślić, tak? Mówi się też o tym, że mamy w Polsce bardzo niewielki wskaźnik automatyzacji pracy. I wynika to z tego, że przez bardzo wiele lat konkurowaliśmy w Unii Europejskiej niskimi kosztami pracy. W tej chwili, kiedy Ukraina już się integruje z europejskim obszarem gospodarczym, bo zniesiono wszelkie granice w wielu dziedzinach, to Ukraińcy zaczynają z nami konkurować niskimi kosztami pracy i przelicytowywać. Natomiast...
No ale co pan powie sadownikowi z Grójca? Rozmawiałem ostatnio, który mówi, bez Ukraińców nie zbiorę jabłek, bo musiałbym zapłacić znacznie więcej Polaków, których nie ma.
We wszystkich branżach pojawia się automatyzacja i w sadownictwie, i w różnych innych. I problem...
No, maszyny do zbierania jabłek jeszcze nie ma dostępnej
tanie. Obawiam się, że już są, natomiast pewnie są nietanie. Pewnie są nietanie. I teraz
i nie to nie na kieszeń
jest pytanie
polskiego
do mnie, panie redaktorze. To jest pytanie generalnie do sterników polskiej polityki gospodarczej.
Ale pan chce nim być.
A wie pan, gdzie oni siedzą? W Brukseli. Bo tak się polscy politycy zgodzili, że w tej chwili co dopuścić na rynek europejski, decydują eurokraci. Ja byłem interweniować w tej sprawie w Ministerstwie Gospodarki. Jedyne, co usłyszałem, to, że oni jeżdżą do Brukseli prosić i tłumaczyć, żeby ta Bruksela prowadziła politykę, która nie wykończy polskiego rolnictwa. Ale tyle możemy. No dobrze, bo tak społeczeństwo w wyborach zdecydowało przez kolejne wiele lat. I
tak
Konfederacja
się ta kampania
chce to zmienić.
Ułożyła, że czas rozpocząć poważną debatę o migracji. No
tylko
to jak
proszę,
to,
żeby pan
to
pytał
jak zrobić,
ekonomistów,
tak?
którzy tu będą o automatyzację pracy. O to, jak to wygląda w
my
relacji
mamy
do
znacznie
Niemiec.
Mniej
ile jest robotów, ile jest maszyn na stanowisko pracy w Niemczech, a ile u nas.
Nawet w Czechach
będzie pan
jest
miał
znacznie
odpowiedź.
Większa...
Będzie pan miał odpowiedź, czemu u nas płace nie rosną.
Nawet Czechy mają znacznie bardziej zmechanizowaną gospodarkę niż Polska. To jest fakt i z tym nie ma co dyskutować.
I automatyzacja jest też alternatywą dla masowej imigracji. Powiedzmy to.
Dobrze, tylko skoro nie ma dobrych, tanich maszyn do zbierania jabłek, to jak zrobić tak, żeby i pan, i społeczeństwo było spójne i żeby sadownik z Grójca mógł zebrać jabłka, żeby nie kosztowały po 15 za kilo, tylko po 5 za kilo.
No trzeba zachęcać do prac sezonowych. Trzeba zachęcać. Być
ale
może...
kogo?
Wszystkich, którzy
Polacy
mogą w tym pomóc.
Nie chcą.
No, na
młodzież
przykład jeden
chce.
Z naszych liderów z Lubelszczyzny ostatnio promował w internecie taki model, który też sadownicy czy plantatorzy malin zaproponowali, że w związku z katastrofą, która jest realnie w wyniku otwarcia rynku polskiego na produkty ukraińskie na rynku malin, po prostu proponują coś, co się nazywa samozbiorem, jeżeli dobrze pamiętam, czyli że każdy przyjeżdża, zbierze ile chce i za to płaci. Płaci za to
różnie
bardzo...
jest zainteresowanie.
Jest różnie, ale dla niektórych to może być atrakcyjne. Maliny nie są teraz tanie, jeżeli kupi je pan na przykład w koszyczku na ulicy, więc jeżeli ktoś dobrze zarabia, to dla mu to nie robi żadnej różnicy. A jeżeli ktoś zarabia średnio i szuka propozycji, co może zrobić wolne popołudnie, to może na przykład z dzieciakami pojechać i trochę pozbierać.
Czyli propozycja dla sadowników
różne
jest,
owoce.
Jest propozycja samozbiorów. Każdy z nas zbiera.
Natomiast wie pan, problemem w Polsce nie jest migracja sezonowa do prac sezonowych.
Bo Polacy jeździli do Niemiec na szparagi, że chyba Niemcom na tym
że mamy nie czas zbiorów i że przerotujemy jakichś pracowników na miesiąc czy dwa. To nie jest problem. Problemem jest to, że rząd do ustawodawstwa dopisał przepisy, które mają zachęcać de facto do osiedlania się tutaj. Bo jeżeli wszystkie komponenty polityki społecznej, socjalnej, jak zwał, tak zwał, są dopisywane automatycznie, łącznie z ostatnim wynalazkiem, kredytem 2% dla cudzoziemców z całego świata, którzy tylko przyjadą tu i zalegalizują się, co idzie bardzo łatwo, bo to idzie automatycznie, formalna ścieżka jest wyłącznie przepychana przez urzędy wojewódzkie, no to to są zachęty do tego, żeby tu zostać. Nie żeby tu popracować sezonowo, tylko żeby tu zostać. I to nas niepokoi, dlatego że widzimy to w Warszawie. Zachęcam wszystkich, którzy uważają, że ten problem nie zachodzi. Niech przyjadą do Warszawy, pochodzą powoli cały dzień, pomieszkają tam troszkę, pobędą w sklepach, w restauracjach, zobaczą, w jakim języku mówi się w tych miejscach, w jakim języku komunikuje się ze sobą obsługa. To już nie jest język polski. To znaczy części Warszawy całe w tej chwili ulegają stopniowej depolonizacji, tak? I twierdzenie, że tu zachodzi jakiś proces integracyjny, jest po prostu niedorzeczne. Nawet język angielski, który łączy wiele narodów zachodnich, nie jest w tej chwili domyślnym językiem komunikacji dla imigrantów, którzy zjechali w ostatnich kilku latach rządów Morawieckiego do Warszawy.
To co z tym
przez
zrobi Konfederacja, jeżeli będzie rządzić?
Językiem komunikacji był rosyjski, ale też już nie jest wyłącznie. Na przykład mi ostatnio jeden z imigrantów z Azji Centralnej zaproponował, że może trochę po turecku, bo uważał, że to jest taki dla niego język bardziej międzynarodowy. No niestety nie znał ani słowa po turecku, więc nie dogadaliśmy się ani po polsku, ani po angielsku, ani po rosyjsku, w którym kilka słów mówię, bo jeszcze w podstawce miałem język rosyjski. No i się nie dogadaliśmy w ogóle. I to, co ma nam do zakomunikowania rząd, to, że to nie jest problem. Niemcy mogą ustanowić przepisy, że imigrant wchodzący na rynek pracy ma się nauczyć niemieckiego, a Polacy w ogóle takich przepisów nie mają. Po prostu nas to nie obchodzi. No to jak nas to nie obchodzi, to się później nie dziwmy, że mamy taką sytuację jak na basenie w Bytomiu, że mamy plagę kradzieży i że nasze życie się będzie zmieniać w kierunku życia Francuzów, czy Izraelczyków, czy białych mieszkańców RPA.
No właśnie, panie prezesie, czy jest szansa prowadzić zamkniętą politykę imigracyjną, kiedy jesteśmy na wspólnym rynku europejskim?
Nie ma możliwości prawnej prowadzić zamkniętej polityki migracyjnej na rynku europejskim w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej. I jest możliwość dla wszystkich cudzoziemców pozaunijnych. I rząd PiS-u prowadzi politykę taką, że przez wiele lat w Unii Europejskiej byliśmy numerem jeden, jeśli chodzi o pierwsze pozwolenia na pobyt dla imigrantów spoza Unii Europejskiej.
Tak było w roku 19.
Czyli rząd nie korzysta z narzędzi, które ma. Rząd nie
korzysta
z narzędzi.
Czyli jeżeli będzie rządzić, to nie będzie wpuszczać migrantów.
My proponujemy model odpowiedzialnej polityki migracyjnej. I ta odpowiedzialność polega na tym, że muszą być jakieś limity, musi być jakaś selektywność, muszą być jakieś wymagania, musi być jakaś polityka integracyjna, asymilacyjna, czyli wszystkie rzeczy, których nie ma.
Przedsiębiorcy zgłosili w zeszłym roku te słynne 130 parę tysięcy. Rząd wydał 28 tysięcy wiz. Tych wniosków przedsiębiorców będzie więcej z roku
uwagę,
na rok.
Że liczba, którą pan operuje, dotyczy tylko niektórych państw muzułmańskich, a nie całości migracji. Tutaj rząd żongluje danymi. Wśród państw, o których pan wspomniał, nie ma największych kierunków migracyjnych, które są na pierwszym planie, jak na przykład Indie. Wydaje mi się, że wśród tych 28 tysięcy chyba nie było też, nie jestem pewien, do sprawdzenia Uzbekistanu, z którego mocno rząd, na państwa 90 kilka procent muzułmańskiego, którego rząd mocno napędzał. Także w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo my prowadzimy w tej chwili politykę otwartej granicy jako państwo polskie, rząd PiS-u to robi. Twierdzą, że robi coś przeciwnego, czyli bardzo strzeże granice. Ci wszyscy, którzy płacą za tym przemytnikom, są kompletnie niemądrzy, bo wystarczyłoby, że wjechaliby do Polski jako legalni imigranci i efekt byłby ten sam.
Z jakiegoś powodu tego nie robią.
Po prostu myślę, że ta wiedza się jeszcze nie rozeszła. Natomiast mamy
Wąsik
w internecie...
podkreśla, że jednak są sprawdzani ci ludzie.
A tak, a w jaki sposób? Czy ktoś z dziennikarzy kiedykolwiek dopytał, w jaki sposób są sprawdzani?
Przez służby, to już się nie wiemy.
Ale jak służby mogą sprawdzać setki tysięcy ludzi w ciągu roku? Ostatnio MSZ zaproponował, że będzie obsługiwał przez internet 400 tysięcy osób rocznie.
To było słynne rozporządzenie.
Między innymi z afrykańskiej Nigerii, albo Arabii Saudyjskiej, Iranu i tak dalej. No, pytanie, jak oni mieliby to robić? Przecież w tej chwili już w policji, w służbach brakuje tłumaczy. Ja informowałem o tym już chyba około 18 roku, mając informację od pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców, że oni mają około dwuletnie zaległości w rozpatrywaniu odwołań, bo mają za mało urzędników, nie mają tłumaczy. Ostatnio jak byłem wyrabiać nowy paszport, to w Urzędzie Paszportowym tu w Warszawie tłum imigrantów po prostu się kłębił i problem jaki był to taki, że z nikim się nie można dogadać po polsku. Jeden pan stał biedny z ochrony i tłumaczył im, jak obsługiwać automat, w którym nie było wszystkich języków świata i w którym trzeba było jakieś numerki i opłaty robić. Jak ostatnio byłem z żoną w Krajowym Rejestrze Karnym w Sądzie Warszawskim, to tam głównie te zaświadczenia odbierają imigranci. Jeden pan ze służby więziennej starszy, który pilnował tego miejsca, próbował coś na migi im tłumaczyć, jak obsługiwać jakieś automaty, czy do których okienek mają się kierować. Kiedy byłem w banku, sytuacja wygląda podobnie. W Urzędzie Skarbowym podobnie. Więc o czym my w ogóle mówimy? Jakie sprawdzanie? Nie mamy w ogóle administracji dostosowanej do tego ruchu migracyjnego idącego w miliony, jaki już został uruchomiony. Nie mamy tego i taka jest prawda. A reszta to jest rządowa ściema.
To jeszcze pytanie o zwrot retoryczny Donalda Tuska. Jak wy to przyjmujecie?
Są dwie warstwy. Pierwsza, dwie warstwy hipokryzji Donalda Tuska.
Bo jest taki żart, tak, że Prawo i Sprawiedliwość walczy z nielegalną, popiera legalną migrację, Platforma odwrotnie wspiera nielegalną, walczy z legalną imigracją i tak te dwie partie się uzupełniają.
Czasem to się tylko można zaśmiać po prostu na te absurdy życia politycznego w Polsce. No tak, rzeczywiście, są dwie warstwy hipokryzji Donalda Tuska, to znaczy, pierwsza ta warstwa jest oczywiście taka, że Donald Tusk dokonał koniunkturalnego zwrotu i co ciekawe, Platforma zaczęła atakować PiS za hipokryzję, słusznie, PiS prowadzi hipokrytyczną politykę, ale jednocześnie nie proponować tego, co my jako Konfederacja. To znaczy, jeżeli Platforma chciałaby postawić kropkę na D, to powinna skonstruować coś takiego jak my. Czyli my mamy 12-punktowy pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej. Platforma powinna podjąć dyskusję i powiedzieć, to nam się podoba, to nie, tu za blisko, tu za daleko, tutaj kwoty trochę inne, tu tak, to tak. Nigdy czegoś takiego Platforma nie zrobiła, więc to są hipokryci. Następna sprawa jest...
W czwartek gościem był Paweł Poncyliusz w zeszły czwartek poranka w Net i powiedział, że Platforma będzie lojalna wobec decyzji, które wypracuje Unia Europejska w sprawie migracji.
Dodajmy, że Poncyliusz to były polityk PiSu.
A teraz tak, bardzo PiSu nie
tak
lubi.
Go poznałem i szczerze powiedziawszy nie wierzę w to do końca. Moim zdaniem Poncyliusz jest politykiem, który ma dobre kontakty ze wszystkimi, natomiast trzyma linię swojej partii. Wracając.
Myśli pan, że Platforma zatrzyma na przykład pakiet migracyjny, politykę migracyjną, obowiązkową solidarność unijną?
Nie, gdzie tam? Nie. Jeżeli ktoś ma takie złudzenia, to absolutnie. Znaczy jedynym sposobem na to, żeby zatrzymać polityki unijne jest wsparcie Konfederacji. Konfederacja jest jedyną partią, która jest w ogóle mentalnie zdolna do postawienia się w Brukseli. Nasi działacze byli i w Parlamencie Europejskim, i w Parlamencie jako pracownicy, i jako europosłowie i pokazali tam, że nie wpisują się do europejskiego mainstreamu. Mieliśmy europosłów w przeszłości 10 z Ligi Polskich Rodzin, mieliśmy z Kongresu Nowej Prawicy i oni pokazali tam w Brukseli, jaką mają postawę.
I coś wywalczyli?
Natomiast wywalczyli to, że mamy funkcjonujące w Parlamencie Europejskim frakcje, które otwarcie artykułują pronarodowy czy prosuwerennościowy program. Natomiast PiS jedyne, co tam zrobił, to wprowadził swoich ludzi, jak były polityk PSL-u, ZSL-u Janusz Wojciechowski, który jest w Komisji Europejskiej, którzy na nic nie mają wpływu. Albo jeździ Mateusz Morawiecki, wysyłają byłego bankowca, byłego doradcę Donalda Tuska na Radę Europejską, którego zrobili premierem, który nigdy nie był, zanim wszedł do rządu, wybrany politykiem przez jakichkolwiek Polaków. On tak jak Macron wszedł z nominacji do rządu prosto. Fajna ścieżka kariery, prawda? Jak na partię suwerennościową, antyglobalistyczną wziąć szefa banku z zagranicy, wstawić do rządu i powiedzieć,
a jakby pan
Polacy, to będzie teraz wasz reprezentant.
Rząd,
i on będzie
rząd
was reprezentował w Brukseli.
Tylko i wyłącznie
i on
posłów.
Pojechał i się na wszystko tam pozgadzał. Rozumie pan? To jest ten problem. Że oni się tam na wszystko pozgadzali. I teraz jedyna szansa, żeby się na coś w Brukseli polski rząd przestał zgadzać.
Pan Świator, to... Na politykę migracyjną się nie zgodzili, panie prezesie. Pan dobrze o tym wie.
A jak to nie? A jak to nie?
W 18 roku na Radzie Europejskiej konkluzja była jasna.
Pamięta pan pierwsze wywiady ministra Błaszczaka, jak PiS przejął władzę? Jak mówił, że będzie, że minister Błaszczak w pierwszych wywiadach po 15 roku zapowiadał dokładnie to, co Orlen robi w tej chwili pod Płockiem. To znaczy, że będzie budował miasteczka kontenerowe.
I nie dopiero pamiętam, w wyniku co mówił presji społecznej. Pan Błaszczak, wiem, co mówiła Beata Szydło.
Ustąpili mówiła, w wyniku presji społecznej.
Nie, Beata trochę. Szydło mówiła w kampanii, mówiła zaraz potem, że będzie przeciwko migracji i to rząd PiSu dopiął. W 18 roku konkluzje Rady.
Nie przyjął kilku tysięcy. Jak dopiął? Jest spór prawny z Brukselą w sprawie
niewykonania. Ale stanowisko Rady Europejskiej z roku 18, na który się sam premier powołuje, który był sukcesem polskiego rządu, czy nie był? Szczerze, panie
pośle. To stanowisko było okej, bo tam była autonomia zachowana, natomiast w tej chwili
Ewa Kopacz co zrobiła? Co się zgodziła Ewa Kopacz?
Ale ja nie twierdzę, że Kopacz była okej. Kopacz była mega szkodliwa. I Morawiecki jest szkodliwy, bo może się tu nie zgodził wtedy, ale w tej chwili mu to przeforsowują na bazie czego? Traktatu lizbońskiego, który PiS popierał. Bo mówią, wam się to nie podoba, ale my mamy traktat lizboński i my możemy was przegłosować. Nie zgodziliście się w trybie jednogłośnym, to my wam zrobimy to na podstawie innego artykułu. W trybie większości kwalifikowanej.
Warto pamiętać, że Lech Kaczyński dał ostatni podpis pod tym traktatem.
No i już po drugim. Ale dał. A powinien nie dać i PiS powinien to odrzucić. I to jest właśnie cały problem z PiS-em, że oni mówią, o, wprawdzie zgodziliśmy się, ale ostatni, co to kogo obchodzi? Jeżeli potrzeba jednogłośności w sprawie Fit for 55, Funduszu Odbudowy, dania Brukseli kompetencji do zadłużania, dania Brukseli kompetencji do europodatków, dania do niszczenia rolnictwa Europejskim Zielonym Ładem i tak dalej, no to co za różnica, kto w której kolejności? To jest tylko gra pozorów.
Okay.
Trzeba pewne rzeczy zablokować.
Tylko wtedy Polacy
byli... mieli odwagę używać prawa weta na twardo.
Byli za tym, żeby ten traktat podpisać. Lech Kaczyński był powszechnie krytykowany.
Za tym? Było referendum? Nie było żadnego referendum.
Były
ktoś
sondaż,
Polakom
ale
tłumaczył.
Tak samo jak
pamiętam debatę
pan poseł
medialną.
Tutaj często
nikt
przychodzi
nic nie tłumaczył. Nikt nic.
Nigdy od pana nie wydusiłem słowa, że jest pan za polexitem, mimo że tak naprawdę pewnie pan uważa, że Polska powinna z Unii Europejskiej w tej kształcie wyjść. Ale patrzy pan na sondaże i mówi, no nie, nie zgadzam się, stracę wyborców, to będę kluczył do końca.
Jest moją rolą w polityce demokratycznej reprezentować to, czego oczekują wyborcy. Jeżeli wyborcy chcą, żebyśmy rywalizowali z eurokratami w ramach tego porządku traktatowego, który nam PiS z Platformą i z Lewicą wypichcił, to będziemy to robić. A jak politycy, jak Polacy nabiorą zniecierpliwienia takiego jak Brytyjczycy i zechcą innej polityki, to ją Polakom przedstawimy.
Nie było
śledzimy
referendum.
Badania opinii publicznej i widzimy,
i tak
jakie są nastroje. Rozmawiamy z Polakami, rozmawiamy
tak
z wyborcami.
Tak samo było wtedy z Lizboną. I pan zarzuca hipokryzję. A robi pan dokładnie to samo, gdyż pan patrzy na sondaże i też pan się boi powiedzieć polexitu, bo
jakościowa...
będzie cytat, to pójdzie wiralnie. Bo jest
jest
wideo...
jakościowa ogromna różnica, panie redaktorze, i już panu ją tłumaczę. Po pierwsze, wszystkie partie, PiS, Platforma, PSL, Lewica, nie tłumaczyły Polakom, co jest w traktacie lizbońskim. PiS, który rządził, negocjował...
Nie, wtedy rządziła Platforma. Czy nie?
W 2007 jeszcze rządził PiS, kiedy to było negocjowane w sposób tajny. Wiem, bo byłem wtedy jednym z najmłodszych posłów Ligi Polskich Rodzin i myśmy nie wiedzieli nic. Nie było w Sejmie przedstawianej żadnej informacji o postępie negocjacji. Wszystko tajne, a na końcu ogłosili, że wielki sukces. Prezydentem był Lech Kaczyński, premierem był Jarosław Kaczyński. Tak to negocjowali i było to niekorzystne. Jak tylko się dowiedzieliśmy, co wynegocjowali w 2008 roku, już jako siły pozaparlamentarne, środowiska narodowe, patriotyczne, konserwatywno-liberalne, wspólnie przeciwko temu protestowaliśmy, ale wszystkie media izolowały Polaków od wiedzy i mówiły, nie wiem, czy pan redaktor to pamięta, tam jest zapewniony mechanizm z Joanniny, on nas ochroni. Kto pamięta później, po 2008, o mechanizmie z Joanniny? Nikt. Nie odegrało to żadnej roli. Natomiast system podwójnej większości wszedł i w tej chwili krystalizuje się w Unii Europejskiej koalicja nowa, żeby znieść prawa weta w kolejnych dziedzinach, między innymi polityki bezpieczeństwa i obronności pod pretekstem wojny na Ukrainie. To już jest forsowane. Dopiero co w Unii Europejskiej skończyła się tak zwana konferencja o przyszłości Europy.
Rząd PiS-u mówi, że się nie zgodzi.
Traktaty.
Tak jak to jest bardzo ważny temat, tak jak w sprawie migracji się nie zgodzi w Berlinie.
Zwracam uwagę, że Morawiecki zgodził się na Fit for 55, a hipokryci z PiS-u w tej chwili wywieszają w Polsce billboardy nie dla Fit for 55. Czy można dać dowód większej hipokryzji niż protestować coś, przeciw czemu się samemu
ale
zgodziło?
To, skoro Morawiecki tak się na wszystko zgadza.
Platforma to... przynajmniej tu jest bardziej konsekwentna, a PiS... No...
Ale to dlaczego powstała grupa Webera? Dlaczego Bruksela, elity brukselskie tak bardzo walczą z prawem sprawiedliwością i tak bardzo kibicują Platformie? Skoro Morawiecki na wszystko się zgadza.
Ja myślę, że dlatego, że oni oczekują jeszcze więcej. To znaczy oni oczekują nie tylko zgadzania się na Radach Europejskich, oni oczekują aktywnego wdrażania także w kraju tego, co uważają za tak zwane wartości europejskie.
Czyli pod tym względem ich... PiS jest bardziej antyunijny niż Platforma.
Na poziomie praktyki do pewnego momentu był. Na przykład część samorządowców z PiS-u przyjmowała na poziomie samorządów te tak zwane karty praw rodziny, które później fałszywie przez aktywistę, z którym Barta Staszewskiego zostały przedstawione jako strefy tam zamknięte wolne dla LGBT czy coś w tym stylu. I tu się PiS wycofał. Na przykład minister Buda rozsyłał okulnik do samorządów, że jak chcą pieniądze, to żeby się z tego powycofywały, bo wprawdzie może te karty nie są złe, ale skoro możliwa jest negatywna interpretacja, to po co robić wątpliwości? Czyli PiS do pewnego momentu nie chciał aktywnie wdrażać tak zwanych wartości europejskich rozumianych jako program lewicowo-liberalny w Polsce, ale jak zobaczył, że kasa może przestać się zgadzać, to zaczął naciskać na swoich własnych polityków i samorządowców, żeby się wycofywali. I zaczęli się wycofywać. Samorządy na Podkarpaciu, samorząd wojewódzki, zdaje się, uchylał te karty, prawda? Czyli można by powiedzieć, że PiS jest partią koniunkturalną, która opiera się tylko tyle, ile można. A my, jako Konfederacja, jesteśmy partią, gdybym ja był w rządzie, kiedy był traktat lizboński, to po prostu bym zwyczajnie tego nie podpisał. I dałbym informację do mediów, co tam jest, uzasadnił to szeroko, dlaczego tego nie podpiszemy jako Polska. Jest ogromna różnica pomiędzy nieinicjowaniem działań, które nie mają żadnej szansy, czyli w tej chwili referendum polexitowego, a pomiędzy sprawując władzę, ukryciem przed społeczeństwem niekorzystnych decyzji i daniem swojego podpisu, reprezentując państwo polskie. To jest dla mnie absolutne przekroczenie wszelkich granic. Zrobienie czegoś złego, kiedy się ma władzę, a nie inicjowanie działań skazanych przy okazji, na porażkę, kiedy się jest w opozycji. Pan rozumie tą różnicę już teraz?
Prawie na pewno przy wyborach parlamentarnych będzie referendum migracyjne. Warto, żeby było takie
Nie wiadomo, czy będzie. To tak jak komisja do spraw wpływów. Miała ruszyć, gdzie ta komisja? Nie powołali jej, zrobili nowelizację, nowelizacji nie ma.
Jest odrzucona przez Senat.
Do wyborów tej komisji nie powołają.
To jest bardzo możliwe, to w referendum bardziej wierzę, ale już nie mamy pewności, ale załóżmy, że będzie. A czy powinno być referendum o uczestnictwie Polski w Unii Europejskiej? Na przykład ja nie miałem możliwości zagłosować za akcesją. Dorosło całe pokolenie, które nie mogło się wypowiedzieć, czy chce, czy nie chce być w Unii Europejskiej. Warto takie referendum zrobić, czy nie?
To jest, moim zdaniem, w tej chwili raczej pytanie, referendum powinno być o to, na którym etapie jesteśmy, to znaczy o dalszy model integracji unijnej. Tak samo jak my uważamy, że powinno być referendum nie w sprawie samego systemu relokacji, tylko o model polityki migracyjnej, które państwo polskie ma realizować. Tak samo ja uważam, że pańskie pokolenie i wszystkich młodszych, a także ludzi w moim wieku i starszych, powinno mieć prawo zagłosować nad tym, czy dalej po kilkunastu latach jesteśmy mądrzejsi o różne doświadczenia i powinniśmy mieć możliwość zadecydować, w którą stronę dalej. Oczywiście trochę
pytaniem?
Decydujemy tym...
Trzeba by to skonkretyzować. To
no na przykład,
napiszmy
czy chcemy dalszej
pytanie.
Centralizacji Unii Europejskiej? Czy rządy mają realizować dalszą centralizację Unii Europejskiej, czy ją powstrzymywać? Czy mamy zafiksować na tym stanie traktatowym i trzymać się na tym, co przekazaliśmy w traktatach?
A jeżeli Unia chciała pójść dalej, bo będzie chciała. Większość państw, kolejne głosowania pokazują, że większość państw popiera pakiet Fit for 55, większość państw popiera zniesienie jednomyślności i tak dalej, i tak dalej.
Politycy mogą sobie popierać różne rzeczy, ale po to mamy traktaty. Na przykład zwracam uwagę, że Funduszu Odbudowy, KPO, 150 kamieni milowych, likwidacji motoryzacji, likwidacji części rolnictwa, tego nie ma w traktatach. Więc my możemy spokojnie powiedzieć, panowie i panie, albo panie i panowie, umówiliśmy się na traktaty, tego się będziemy trzymać, a dalej... ani o milimetr, bo nasze społeczeństwo nie chce. Tylko co jest ciekawe, że nikt takiego referendum ani PiS przez 8 lat nie zaproponował. A wie pan dlaczego? Bo jest to po prostu sprzeczne z ich polityką.
A takie referendum zaproponuje Konfederacja?
Może narodził się w naszej rozmowie dobry pomysł. Być może to jest dobry pomysł. Nie. Ja zwrócę uwagę, że przed referendum w sprawie modelu polityki migracyjnej chyba jako pierwszy polityk w Polsce proponowałem w 2018 roku, też w dyskusji. I nikt tego pomysłu nie podjął aż do teraz. Teraz podjął go PiS. Czy zrobi? Zobaczymy.
Natomiast, i z jakim pytaniem?
Natomiast my zaproponowaliśmy, że powinno być nie jedno pytanie, a 5 pytań. A w wariancie minimum absolutnym to 2. To znaczy po pierwsze o to, czy chcemy relokacji przymusowej nielegalnych imigrantów przekazywanych jako tak zwani uchodźcy, a drugie, bo uchodźca prawdziwy to jest ten, który zgłosi się gdzieś do konsulatu, wypełni dokumenty, a nie przepłynie przez Morze Śródziemne. To nie jest uchodźca, tylko to jest przemycony nielegalny imigrant przez przemytników. Natomiast drugie pytanie powinno być, jaki model polityki migracyjnej, legalnej chcą Polacy? Czy to ma być selektywne, czy to ma być z pewnymi warunkami, czy to ma być bezwarunkowe otwarcie na wszystkich i puszczone na wolną Amerykankę, co właśnie ma miejsce?
Pytanie jest masa, czasu już dawno przekroczyliśmy. Dwa pytania o politykę. W zasadzie Konfederacja ma zdolność koalicyjną, czy jej nie ma?
Ja myślę, że niech to sobie... To jest zawsze subiektywne, panie redaktorze. To jest zawsze subiektywne. Ja nie będę podpowiadał naszym partnerom potencjalnym i przeciwnikom i rywalom. Niech sobie każdy to oceni. Natomiast Konfederacja ma rzecz, która jest moim zdaniem znacznie ważniejsza dla naszych wyborców. To znaczy determinację i zdolność realizacji własnego programu i interesów własnych wyborców. Tą zdolność mamy i tej zdolności nie mają wszystkie inne partie polityczne.
A z Donaldem Tuskiem wszedłby pan w rząd, do rządu?
Nie.
Z Mateuszem Morawieckim też nie.
Nie.
Z Jarosławem Kaczyńskim też nie.
Nie.
Z Kośniakiem Kamyszem?
Nie chciałbym.
Ale mógłby pan, gdyby była taka potrzeba.
On był w rządzie z Donaldem Tuskiem, ale na drugim, mocno na drugim planie. I to, co my akcentujemy w wypowiedziach publicznych, to, że w Polsce jest potrzebne odesłanie na emeryturę Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Naprawdę, dzielenie Polski przez 20 lat, przez personalny spór dwóch polityków, którzy w czasach Okrągłego Stołu formowali swoją pozycję polityczną, to już jest lekka przesada. Potrzebujemy po prostu wymiany pokoleniowej i Konfederacja jest taką wymianą pokoleniową na poziomie naszych kadr, na poziomie tych posłów, których wprowadzimy do następnego Sejmu. Druga sprawa, potrzebujemy zmiany stylu uprawiania polityki. Na przykład to się odbywa na bardzo prostym poziomie relacji międzyludzkich. Jeżeli ja w Sejmie mijam się z Kosiniakiem Kamyszem, on zwyczajnie nie jest chamski. Po prostu, jeżeli się mu mówi dzień dobry, odpowiada dzień dobry. A proszę mi wierzyć, że to nie jest standardem wśród polskich polityków, którzy stanowią obecnie elitę PiSu i Platformy. Wie pan o tym?
Że pana nie podają panu ręki, że jest pan ostracyzowany.
Nie, chodzi po prostu o zwykłą pychę i arogancję, która narosła w tych ludziach przez 30 lat bycia na świeczniku. I tą pychę i arogancję po prostu ktoś musi przerwać. I tu pojawia się Konfederacja.
Która to przerwie, tylko pytanie, z kim będzie rządzić, a może w ogóle nie będzie rządzić.
Nas nie przeraża ani perspektywa współrządzenia Polską, ani bycia w opozycji. Proszę zwrócić uwagę, że zanim Giorgia Meloni została premierem Włoch, to była wpierw liderką partii, która miała 2% w sondażach i nikt jej nie wróżył sukcesu.
A jej
rywal Salvini był w rządzie z eurokratą Mario Draghim, wcześniej będąc liderem antyimigranckiej prawicy. Więc naprawdę, bycie w opozycji nie jest czymś, co przekreśla. I my byliśmy skazywani na to, że nigdy nie wejdziemy do Sejmu, byliśmy skazywani na to, że się rozpadniemy, jesteśmy skazywani na to, że nas nie ma w mediach, rządowe media TVP w ogóle nas nie zapraszają. Teraz jesteśmy oskarżani, że będziemy przystawką jednych, drugich. Nie przeraża nas to.
Godzina 8:40. Czas kończyć. Rzeczywiście też z Meloni jest to tyle ciekawie, że kiedyś chciano, żeby PiS wszedł w alians z Salvinim. Jarosław Kaczyński powiedział, nie, stawiał na Meloni i miał rację. Salvini był chyba razem z wami w jednej rodzinie politycznej, jeśli dobrze pamiętam.
Ja tego nie pamiętam i nie wiem, być może z europosłami Kongresu Nowej Prawicy, ja w tej partii akurat nie byłem, więc tego komentował nie będę. Zwracam też uwagę jeszcze na inny przykład, Marine Le Pen. Proszę zwrócić uwagę, ile Front Narodowy, zanim się stał Zgromadzeniem Narodowym, był poza władzą, a w tej chwili we Francji realnie rywalizuje o rządzenie państwem, tak? Czasem trzeba nawet kilkadziesiąt lat pracować, żeby coś zmienić. My jesteśmy cierpliwi.
Krzysztof Bosak, który pracuje od roku 2005 na sukces zaczyna.
Znacznie dłużej.
No nie, ale w parlamencie od piątego, to prawda. Prezes Ruchu Narodowego, lider Konfederacji. Panie pośle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i przepraszamy za przedłużenie programu panią redaktor, która do nas dołączyła.
Jeśli ona w studio.
Tak, drodzy państwo, i za kilka chwil już nie o polskiej polityce, chociaż tak naprawdę też trochę o polskiej polityce. Echa szczytu w NATO. Tutaj porozmawiamy z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Krótka piosenka, utwór, który wybrała dla państwa Joanna Reiner, a my za kilka chwil wracamy z kolejnym gościem.
Reklama.
Wywiady z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi i rajdowymi, a także kartingowcami. Rozmowy o Formule 1, WRC, MotoGP. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting. Audycję Czas na Motorsport prowadzimy na antenie Radia Wnet w każdy wtorek o godzinie 21. Zapraszają Kamil Kowalik i Piotr Nałęcz. Sponsorem audycji jest Orlen.
Po reklamie.
Poranek w Radiu Wnet trwa, 8.45, to już teraz zapowiadana rozmowa. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I zacznę od cytatu. Wojna na Ukrainie będzie bardzo długo trwała. Władimir Putin został uspokojony tym, co się stało na szczycie NATO w Wilnie. Dlaczego, panie generale?
Dlatego, że przed szczytem w Wilnie wielu polityków z NATO obiecywało Ukrainie pewne rozwiązania, które być może dałyby jej gwarancję bezpieczeństwa. I tego Ukraińcy oczekiwali. I nie chodzi o włączenie natychmiast Ukrainy w struktury NATO, co by obligowało w czasie wojny do uruchomienia artykułu 5, czyli interwencji zbrojnej przez NATO, ale chodziło o inne gwarancje, które by stały się udziałem wszystkich, nie tylko NATO, wszystkich państw, nie tylko NATO, ale innych struktur, chociażby ONZ-u i innych organizacji, które mogłyby zmusić Putina do podjęcia działań albo przede wszystkim ograniczenia działań, które prowadzi on. Głównie chodzi o ataki rakietowe, lotnicze na infrastrukturę krytyczną, na miasta, na ludność cywilną, na mordowanie ludności cywilnej. I to chyba najbardziej boli Ukraińców, bo z informacji, które płyną z Ukrainy, Ukraińcy są zawiedzeni bardzo właśnie tym, że nikt nie wyraża troski, nikt nie robi nic dla ginących cywili, ginących kobiet i dzieci w wyniku ataków rakietowych Rosjan, a jednocześnie Amerykanie nałożyli na Ukraińców uzdę, że im atakować obiektów podobnych na terenie Rosji nie można. I Ukraińcy mają tego świadomość, choć ostatnio generał Załużny powiedział, że on nie będzie się na to oglądał, bo na dobrą sprawę ci wszyscy, którzy nakładają na Ukrainę ograniczenia jakiekolwiek, czyli brak możliwości odwetu, brak możliwości kontrataku na Rosję, są jakby sojusznikami Putina i w zasadzie Ukraińcom między innymi o to chodziło, żeby oni mogli mieć prawo do takiego odwetu, który by na pewno Rosjan jakby wybił z rytmu tych ich ataków na głównie ludność cywilną, bo o tym Ukraińcy mocno mówią.
Tutaj pojawiło się część takich komentarzy, że już przed samym szczytem Ukraina miała zbyt wygórowane oczekiwania, że tak naprawdę to, co się stało po tym szczycie, to były prognozy, no, które przewidywało wiele osób i że zbyt dużo mówiło się o tych oczekiwaniach, no i po prostu stało się to, co było pewne.
Tak, przypomnieć chyba wypada nam wszystkim, że wszystkie media i wszyscy eksperci wkomponowywali się w oczekiwania Ukraińców. Wszyscy mieli nadzieję, że nam to podejmie takie działania, które dadzą Ukrainie jakieś gwarancje bezpieczeństwa, a przynajmniej zezwolą, a głównie Amerykanie, Ukraińcom na stosowanie odwetu w stosunku do Rosjan. Nadal jednak te ograniczenia obowiązują, nadal Ukraińcy mają tych systemów, którymi mogliby Rosjanom odpowiedzieć adekwatnie do ich ataków na ludność cywilną i tak na dobrą sprawę. To, o czym Ukraińcy, to, że jednak świat patrzy na to mordowanie ludności cywilnej z przyzwoleniem. I głównie chyba o tym w tej chwili Zełenski i jego ekipa mówią.
A jak w takim razie skomentowałby pan to, co dzieje się na froncie? Czy tutaj są jakiekolwiek takie dobre prognostyki, czy jednak jest tak, że ta sytuacja jest cały czas bardzo, bardzo trudna?
Ja jestem optymistą. Uważam, że Ukraińcy mają jeszcze odwody strategiczne, które użyją na kierunkach, gdzie mają stopniowe powodzenie. Myślę tu o kierunku na Berdiańsk, czyli w kierunku Morza Azowskiego, oraz ufam, że niebawem uda im się całkowicie okrążyć wojskami Bachmut. W tej chwili w zasadzie Bachmut jest okrążony, bo ta droga, która łączy Rosję i Rosjan z terenami, skąd oni dostarczają zaopatrzenie do Bachmutu, jest podobnie obserwowanym armii ukraińskiej, także de facto ten Bachmut jest okrążony. Nie wiedzieć czemu Rosjanie tak wielką wagę do niego przywiązują, pchają tam wojsk, które się w tym Bachmucie, nie dając Ukraińcom możliwości rozwinięcia powodzenia w kierunku wschodnim, a przecież głównie o to chodziło, żeby ta operacja na kierunku bachmuckim uderzała w kierunku rzeki Doniec, aby całkowicie rozbić wojska rosyjskie w rejonie Łuku Donbaskiego. Na razie w tej chwili ta operacja w tym rejonie spowolniała przez to, że Rosjanie tam rzucili duże siły po to, żeby bronić Bachmutu i zatrzymać dotarcie armii ukraińskiej. Być może na kierunku Berdiańska, na kierunku Morza Azowskiego operacja będzie się rozwijała szybciej po pokonaniu głównych pozycji obronnych armii rosyjskich, które są mocno zaminowane i wydaje się, że Ukraińcy stopniowo pokonują w wolnym tempie, ale stopniowo idą naprzód. Natomiast stawa się rzecz niedobra na północy, na kierunku charkowskim, gdzie Rosjanie wykorzystują część odwodu swojego strategicznego do uderzenia na wojska ukraińskie, które tam się broniły na rzece Krasna, między innymi w rejonie na południe od Kupiańska i Kremiennej. Tam Ukraińcy mieli jednostki odwodowe Rosyjskiej Gwardii Narodowej, czyli nie tak przygotowane do prowadzenia operacji obronnej jak wojsko operacyjne. W związku z tym Rosjanie uderzyli tam prawdopodobnie z zamiarem wyrzucenia Ukraińców za rzekę Oską, czyli chcą zabrać tą część Ukrainy, którą udało się Ukraińcom odbić w operacji wrześniowej ubiegłego roku. I Rosjanie w tej chwili próbują te ziemię odzyskać. Dlatego wprowadzają to odwody strategiczne, to z kolei zmusza Ukraińców do użycia w tym kierunku swoich odwodów, część swoich odwodów strategicznych, aby te ataki Rosjan zatrzymać. Jest o tyle niebezpieczne, że jeśli Rosjanie by wyrzucili Ukraińców za rzekę Oską, to powstałby taki nawis sił rosyjskich na północ od zgrupowania uderzeniowego wojsk ukraińskich, które nacierają w rejonie Donbasu, w Bachmucie. I to jest o tyle niebezpieczne, żeby uniknąć tego uderzenia, muszą Ukraińcy na tym kierunku zaangażować większe siły, żeby swoje lewe skrzydło wojsk walczących w Bachmucie osłonić przed tym uderzeniem, które może wyjść od północy. Zresztą Rosjanie nie pierwszy raz tam by uderzali, bo pamiętamy operację kwietniową, kiedy próbowali od kierunku Iziumu uderzać na Kramatorski. Pewnie dalej te plany im się marzą.
To jeszcze na zakończenie skomentujmy ten nocny atak na most krymski. Teraz już źródła ukraińskiej prawdy przekazały, że mamy potwierdzenie ze strony ukraińskiej, że to była operacja specjalna SBU, a także marynarki wojennej. Jakie ma znaczenie ten atak?
Znaczy generalnie bardziej ma znaczenie symboliczne, bo wiemy, czym ten most jest dla Putina, bo on go otwierał, on go, że tak powiem, budował, przypisywał sobie budowę tego mostu, tę decyzję o mostu. Natomiast z punktu widzenia wojskowego, w zasadzie zniszczenie mostu, ponieważ Rosjanie już od kilkunastu tygodni transportem morskim przerzucają środki materiałowe i wojsko na Krym. Zatem to na pewno nie zatrzyma dostaw. Zresztą podobnie jak i w II wojnie światowej, wtedy też mostu nie było. Na pewno uważam, że to jest wielki policzek, który dostał Putin od Ukraińców i w tej chwili ma czego się wstydzić. Putin pewnie nie ma już możliwości, żeby on, że tak powiem, jeśli chodzi o most kerczański, zachował twarz.
Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem poranka Wnet był ekspert do spraw bezpieczeństwa, były dowódca wojsk lądowych, generał Waldemar Skrzypczak. A ja, drodzy Państwo, spoglądam na zegarek. 8:54 wybije za 5 sekund. To oznacza, że powoli zbliżamy się do końca poranka Wnet. Jeszcze dzisiaj, tuż po godzinie 9, tuż po wiadomościach, studio Tajpej. Dziś wyjątkowo Ryszard Zalski tutaj, prosto od nas, z krakowskiego przedmieścia, z placu Zamkowego. Ksenia Parmańczuk wydała poranek Wnet, Joanna Reiner zrealizowała, Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli razem z Państwem także podczas transmisji na naszym YouTubie. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zostawiam Was z Lenym Krawicem.
Dzień dobry, minęła 9 w tym wydaniu wiadomości. Krzysztof Bosak proponuje referendum w sprawie integracji Unii Europejskiej, wybuch na moście prowadzącym na Krym, relacja Dmytra Antoniuka oraz polska delegacja w USA. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Powinniśmy mieć wybór jako Polacy, w którą stronę ma pójść Polska w kwestii integracji europejskiej, proponował w poranku wnet referendum w tej sprawie poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.
Czy rządy mają realizować dalszą centralizację Unii Europejskiej, czy ją powstrzymywać? Więc my możemy spokojnie powiedzieć, panowie i panie, umówiliśmy się na traktaty, tego się będziemy trzymać, a dalej ani o milimetr, bo nasze społeczeństwo nie chce. Tylko co jest ciekawe, że nikt takiego referendum ani PiS przez 8 lat nie zaproponował, a wie pan dlaczego? Bo jest to po prostu sprzeczne z ich polityką.
Mówił poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, cała rozmowa na Wnet FM. W Brukseli rozpoczyna się dziś dwudniowy szczyt Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Początek około godziny 15.30 to trzecie spotkanie przedstawicieli 60 państw. Ostatnie odbyło się w 2015 roku. Przygotowaniom do tegorocznego szczytu towarzyszyły spory wokół deklaracji końcowej. Jedna ze spornych kwestii dotyczy wsparcia dla Ukrainy. Kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów nie chcą żadnych odniesień na ten temat, a o wojnie rozpętanej przez Rosję proponują ogólny zapis o konflikcie w Europie. Na to nie chcą się zgodzić unijne kraje, które wykreśliły również proponowane przez Kubę zapisy dotyczące niewolnictwa i odpowiedzialności Zachodu. Główne obrady szczytu zaplanowano na jutro, a dziś przede wszystkim rozmowy dwustronne z poszczególnymi delegacjami i podpisanie umów, m.in. porozumienia energetycznego z Argentyną. Nie należy natomiast spodziewać się przełomu w sprawie umowy handlowej z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Umowa ta została wstępnie uzgodniona w 2019 roku po prawie 20-letnich negocjacjach, ale jej sfinalizowanie utknęło w miejscu z powodu obaw Unii związanych z wylesieniem Amazonii. Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku incydentu na rosyjskim moście prowadzącym na okupowany Krym, poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie władze regionalne. Most jest uszkodzony, ale nie jest jasny zakres tych szkód. O szczegółach mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Media piszą o tym, że w nocy słychać było dwa wybuchy na tym moście. Niektórzy też piszą, że jedno z przęseł tego mostu po prostu padło w morze. To, co my na 100% wiemy, to jest to, że ruch tym mostem jest zatrzymany. Promy też nie chodzą. Jeżeli ruch tam nie będzie wznowiony, to będzie oznaczało, że Rosjanie tam na południowym odcinku armia nie będzie otrzymywać wszystko, co jest dla niej potrzebne.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Unia Europejska podpisała umowę migracyjną z Tunezją. W zamian za zatrzymanie fali nielegalnej migracji władze w Tunisie dostaną z Brukseli prawie miliard euro. Oprócz pieniędzy Tunezja otrzyma także wsparcie handlowe i inwestycyjne. Będzie mogła też liczyć na sfinansowanie projektów energetycznych. To efekt wizyty w Tunezji przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, premier Włoch Giorgi Meloni oraz ustępującego szefa holenderskiego rządu Marka Rutte. Trójka polityków była w Tunisie przed miesiącem, ale wtedy nie udało się jej przekonać prezydenta Tunezji do zaakceptowania porozumienia. Ta umowa była szczególnie ważna dla Włoch, które są wystawione na presję migracyjną, bo Tunezja jest jednym z głównych punktów przerzutowych dla nielegalnych migrantów do Europy. Polscy ministrowie w USA. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Szef polskiej dyplomacji weźmie udział w obradach Rady Bezpieczeństwa i Trybunału Karnego ONZ. Pierwszym punktem wizyty będzie wydarzenie ministerialne z okazji 25. rocznicy przyjęcia statutu rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego. Szef polskiej dyplomacji będzie też uczestniczył w briefingu Rady Bezpieczeństwa na szczeblu ministerialnym na temat Ukrainy oraz spotka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem. Jutro minister weźmie udział w debacie zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych na temat sytuacji ludności na terenach tymczasowo okupowanych na Ukrainie. Z kolei szef MON Mariusz Błaszczak dziś odwiedzi bazę 5. Korpusu Sił Lądowych w Fort Knox w stanie Kentucky. Podczas wizyty szef MON będzie uczestniczył także w posiedzeniu grupy kontaktowej do wspierania Ukrainy, która zajmuje się koordynacją dostaw sprzętu wojskowego dla tego kraju. W spotkaniach pod przewodnictwem sekretarza obrony USA Lloyda Austina uczestniczy ponad 40 państw.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z większymi przejaśnieniami. Nad morzem, w centrum i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze lokalnie z gradem. Więcej popada na południu. Temperatura maksymalna od 26 stopni na Pojezierzu Pomorskim na Podhalu do 31 w centrum. Na południowym wschodzie do 32. Chłodniej nad morzem około 23 stopni.